Prezydent Donald Trump na forum ONZ powiedział, że to Chiny odpowiadają za wypuszczenie zarazy na cały świat oraz że musimy pociągnąć do odpowiedzialności Chiny za koronawirusa. Poseł Andrzej Sośnierz nazywa polską krzywą zakażeń koronawirusem krzywą kłamstwa. A w drugiej części programu porozmawiamy o wojskach amerykańskich w Polsce. Zapytam posłów Dobromira i Andrzeja Sośnierza, a także posła prezesa Unii Polityki Realnej Bartosza Józwiaka. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną jest w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
Przypominam, że bierzecie udział w tym programie. Możecie zadawać pytania, pisać na czacie, na YouTubie, także na Twitterze z hashtagiem IPPTV. One trafią do nas. Postaramy się odpowiedzieć na nie w drugiej części programu. A teraz porozmawiamy o prezydencie Donaldzie Trumpie. On wystąpił na forum ONZ z okazji 75. rocznicy powstania. Zobaczcie, co powiedział. Zapraszam na fragment wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.
75 lat po zakończeniu II wojny światowej i powstaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych ponownie bierzemy udział w wielkiej globalnej walce. Toczymy zaciekłą bitwę z niewidzialnym wrogiem, wirusem z Chin, który pochłonął niezliczoną liczbę ofiar w 188 krajach. W Stanach Zjednoczonych przeprowadziliśmy najbardziej intensywną mobilizację od czasu II wojny światowej. Błyskawicznie wyprodukowaliśmy rekordową liczbę respiratorów. Osiągnęliśmy nadwyżkę, która pozwoliła nam dzielić się nimi z przyjaciółmi i partnerami na całym świecie. Jesteśmy pionierami leczenia ratującego życia. Zmniejszyliśmy śmiertelność o 85% od kwietnia. Dzięki naszym staraniom trzy szczepionki są w końcowej fazie badań klinicznych. Produkujemy je masowo i z wyprzedzeniem, tak by mogły natychmiast trafić do odbiorców. Rozprowadzimy szczepionkę, pokonamy wirusa, zakończymy pandemię i wkroczymy w nową erę niespotykanego dotąd dobrobytu, współpracy i pokoju. Gdy zdążamy do tej świetlanej przyszłości, musimy pociągnąć do odpowiedzialności państwo, które sprowadziło na świat tę zarazę – Chiny. W pierwszych dniach epidemii Chiny zablokowały podróże krajowe, jednocześnie zezwalając na loty poza granicę i zakażając świat. Chiny potępiły mój zakaz podróżowania z ich kraju, mimo że same odwołały loty krajowe i zamknęły obywateli w domach. Rząd chiński i Światowa Organizacja Zdrowia, która jest praktycznie kontrolowana przez Chiny, fałszywie oświadczyli, że nie ma dowodów na przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka. Później fałszywie stwierdzili, że osoby bez objawów nie rozprzestrzeniają choroby. Organizacja Narodów Zjednoczonych musi pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za ich działania.
Największa mobilizacja od czasów II wojny światowej. To Chiny odpowiadają za wypuszczenie zarazy na cały świat. Niedługo będziemy mieli trzy szczepionki. O tym mówi prezydent Donald Trump. Kończy: niech Bóg błogosławi ONZ. To też jest organizacja międzynarodowa. To jest wyjście, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych, bo one w ostatnim czasie, można powiedzieć, trochę zmniejszały znaczenie tych organizacji międzynarodowych. Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ także. Tutaj widać kontrofensywę.
I ciekawe, że w to miejsce zawsze wpychały się komunistyczne Chiny. Tam, gdzie wychodziły Stany Zjednoczone, tam obejmowały tę rolę przywódczą Chiny. Także widać tu zmianę. Z tym błogosławieństwem to bym nie przesadzał. To jest antyboża organizacja, która myślę, że ma takie aspiracje zastąpić państwa narodowe gdzieś w przyszłości. No to tam myślę, że Bóg im tam nie będzie błogosławił, no ale nie musimy się ze wszystkim zgadzać z Trumpem. Zobaczcie Państwo jasną narrację amerykańską, jasną narrację Trumpa. Wirus jest bardzo groźny. Chiny zaraziły, zakaziły nim cały świat, czyli to Chiny spowodowały pandemię. Chiny przeciwdziałały możliwości ratunku czy powstrzymania tego wirusa przed tym, by nie zakaził całego świata. A teraz przejdźmy na drugą stronę barykady. Słyszeliśmy, co mówi Ameryka, co mówi wolny świat, co mówi prezydent Trump. No to teraz, jak ktoś mówi, że wirusa nie ma, to po której stronie barykady się stawia?
Że to pandemia.
Po stronie Stanów Zjednoczonych i wolnego świata, czy po stronie komuszy Chin? Jeśli ktoś twierdzi, że wirus jest nieszkodliwy i pandemii nie ma, to po której stronie się ustawiasz? Po stronie wolnego świata i Stanów Zjednoczonych, czy po stronie komunistycznych Chin? Jeśli mówisz, nie noś maseczki, bo to niewola, czy jeszcze jakieś inne, śmierć,
kaganiec
i tak dalej, ustawiasz się po stronie Ameryki i wolnego świata, czy po stronie komunistycznych Chin, które chcą, żeby ta pandemia jak najszerzej rozprzestrzeniła się w wolnym świecie? Widzicie, że to nie zabawa, co przeróżni głupcy czy agenci wyprawiają w mediach społecznościowych? Przecież nawet wielu prawicowych Polaków, wielu prawicowych Amerykanów dało się temu zwieść, tym komunistycznym kłamstwom. Właśnie teraz umarł jeden z byłych radnych miasta Nashville, Tennessee.
Nie wierzył w koronawirusa.
Nie wierzył w koronawirusa. Chłop w sile wieku.
Zachorował, nawet przetrwał tą chorobę, ale zmarł na powikłania.
No nie wierzył w koronawirusa i już nie żyje, no już nie będzie miał.
W Stanach, w Polsce zresztą też dzisiaj widziałem, nawet nie wiem, czy wiesz, ktoś z Telewizji Republika tam występował na roli i twierdził, że to pandemia i tak dalej. Ja dzisiaj podałem na Twitterze takiego tweeta: bariera 200 tysięcy zgonów z powodu COVID-19 w USA przekroczona. Po chorobach układu sercowo-naczyniowego to druga najczęstsza przyczyna zgonów w USA. Z powodu COVID-19 według wyliczeń zmarło w USA już więcej osób niż zginęło w ciągu ostatnich 5 wojen. Tak. A było mówione, że to tylko grypka
i tak
dalej.
A to jest mniej więcej połowa ofiar amerykańskich w całej II wojnie światowej, bo tam 450 czy jakoś tak to jest liczba ofiar Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. Czyli zobaczcie, ten atak chińską bronią biologiczną, o czym przecież generał Spalding, tu mamy jego książkę, o tym, że Chiny planują atak na Stany Zjednoczone bronią biologiczną, generał Spalding w tej książce pisze i że o tym rozmawiali generałowie komunistycznej armii Chin w roku 1998, czyli ponad 20 lat temu. Teraz zrealizowali ten atak i już nie tylko w jakichś wyborczych programach czy na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych otwarcie mówi, że to jest wojna, że Stany Zjednoczone są w największej mobilizacji od bardzo długiego czasu. Zostały zaatakowane bronią biologiczną.
Powiedział, że to jest największa mobilizacja od czasów II wojny światowej.
No właśnie, czyli od 70 mniej więcej.
Pytanie, jakie pójdą za tym konsekwencje? No bo Donald Trump, zbliżają się wybory w listopadzie, nie wiadomo jak to będzie, bo tam coraz są nowe sondaże, że podobno biali wyborcy teraz już mniej chcą głosować na Trumpa niż w poprzednich wyborach. Nie jest to oczywiste, że wygra. No, my widzimy, że naprawdę Amerykanie już teraz mówią tak, jak jest w sprawie koronawirusa. Zresztą robią to od dawna, no ale Donald Trump to wcześniej mówił Mike Pompeo.
Na początku rzeczywiście Trump uległ jakiejś takiej dziwnej narracji, czy jakieś dziwne motywy, tam coś się próbował tłumaczyć, że nie chciał, żeby panika wybuchła, różne takie rzeczy. Moim zdaniem bardzo złe, fałszywe kroki wtedy podjął, mówiąc te rzeczy, bo robił w miarę dobre rzeczy, bo zamykał Stany Zjednoczone i tak dalej.
No, ale jakiegoś czasu zmienił tą narrację, ale pytanie, kiedy pójdą w tą stronę odpowiedzialności za Chiny jakieś konkretne?
Powiedziałeś o wyborach, to tutaj chcę powiedzieć, że taki scenariusz przewidziałem. Że te szkodliwe wypowiedzi Trumpa z samego początku inwazji chińskiej na Stany Zjednoczone zostaną wykorzystane przeciwko niemu w listopadzie. Ja o tym mówiłem, nie wiem, czy w marcu, czy kwietniu, jakoś tak. Wtedy przewidziałem ten scenariusz
no
i rzeczywiście ten spadek,
książce, tak.
Ten spadek wśród białych wyborców to jest z tego powodu, że Trump początkowo się naśmiewał z koronawirusa i jakieś takie bardzo niepoważne rzeczy o nim mówił. Także Widać, że tutaj albo zawiodła go ta intuicja, bo on jest wspaniałą intuicją polityczną, zresztą biznesową również obdarzony, albo został bardzo mocno wprowadzony w błąd przez doradców czy służby. To o tym też się mówi. Tu zresztą nie tylko Trump, spora część patriotycznej, prawicowej sceny politycznej stwierdziła, że Chiny puszczają tylko plotkę o pandemii, żeby zatrzymać gospodarkę amerykańską, a tak naprawdę tej pandemii nie ma, czyli tak zwany podwójny spisek, nie? I oni, że tak powiem, ta cała prawicowa, tu też przecież Alex Newman, John Birch Society, bardzo wielu naprawdę uczciwych, porządnych ludzi uległo temu zwiedzeniu, że to jest podwójny spisek, że wirus jest niegroźny albo że go nie ma, a chodzi o to tylko, żeby media zatrzymały gospodarkę, nie? I oni zaczęli to powielać. Nie, żadnych ograniczeń, żadnych maseczek i tak dalej. I myślę, że gdzieś może i na tej bazie też Trump zgłupiał, mówiąc te słowa, powiedział głupio, bardzo szkodliwie. I teraz mu wszystkie liberalne media wyciągają te jego wypowiedzi z początku pandemii. Teraz właśnie ten świat prawicowy przeciera oczy ze zdziwienia. A jednak to nie był podwójny spisek, tylko pojedynczy. Zwykły atak bronią biologiczną. Mają 200 tysięcy trupów. Tak. Połowę ofiar II wojny światowej.
Z tego, co kojarzę, że zaraz mogę sprawdzić, do 4 milionów zakażonych powoli. No ale kiedy będą jakieś konkrety, tak? No bo oni mówią już o tym od kilku miesięcy. My często cytujemy Mike'a Pompeo. Tak, już jest 7 milionów, patrzę tutaj przypadków w Stanach Zjednoczonych koronawirusa.
Tak, to już człowiek się gubi w szybkości
Pompeo
tych
często
tych
to
danych.
Mówi, kiedy pójdą za tym jakieś konkrety, kiedy oni zaczną działać, żeby te Chiny rzeczywiście do tej odpowiedzialności za koronawirusa pociągnąć. I jak to mogą zrobić?
Mhm. To oczywiście jest bardzo trudny zakręt teraz, bo trzeba dokonać zwrotu. Wszystkie poprzednie administracje od chyba ponad 30 lat, może 40 lat, prowadziły politykę obłaskawiania komunistów za pomocą budowania z nimi więzi gospodarczych. Do tego później jeszcze doszło takie przeświadczenie, że w Chinach się da zrobić krociowe zyski, da się ogromne pieniądze zarobić i jednocześnie uniknąć tych wszystkich regulacji związanych z produkcją uciążliwą czy szkodliwą dla środowiska, nie? Czyli wszystkie proste technologie, takie generujące dużo szkodliwych odpadów, masowo przenoszono do Chin. Przykład tutaj antybiotyków jest znany, że praktycznie 90% antybiotyków, które zużywane są na terenie Stanów Zjednoczonych, są made in China. Czyli praktycznie Stany Zjednoczone mogą w tej chwili pokryć tylko 10% zapotrzebowania tymi lekami. Nie? Czyli zobaczcie, jak Stany Zjednoczone i cały zachodni świat, bo to przecież nie dotyczy tylko o tych łańcuchach dostaw, jak się mówi, to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, to jest ogromne uzależnienie i przecięcie tego, o tak, robimy dzisiaj totalne embargo, to jest chaos w Ameryce, chaos w wolnym świecie. Dlatego pytasz, kiedy się to stanie, to już się zaczęło. To już się zaczęło, czyli złamanie tego chińskiego łańcucha dostaw, czyli Chiny
monopoly.
Jako jedyny producent, jedyny dostawca niektórych surowców, bo tutaj
produktów, tak.
Tak, to ma się zmienić. I tu wchodzi do gry Tajwan, przecież ta
Japonia.
Delegacja czeska, która złamała to embargo. Pytasz kiedy? To już się dzieje na naszych oczach, tylko że Polski w tym nie ma. Polska nie wykorzystuje swojej dziejowej szansy. Bo Polska wielką część tej produkcji przeniesionej do Chin mogłaby przenieść do siebie, mogłaby ściągnąć do siebie. Moglibyśmy dzisiaj być potentatem. Ale porównajcie sobie przemówienie Xi Jinpinga w ONZ-cie i prezydenta Dudy. Zobaczycie, że to jest kopia. Xi Jinping mówi, nie generujmy zderzenia cywilizacji. Współpracujmy, nie gódźmy się na hegemonię jednego państwa, w domyśle Ameryki. To mówi Xi Jinping. A Duda, świat bez hegemona, powtarza po Chińczykach. Polska nie jest sojusznikiem wolnego świata. Polska w ekipie, rządzona przez ekipę PiSu, jest lennikiem komunistycznych Chin. Dlatego w Polsce tego nie widać. A cały świat już się gotuje Już nowe sojusze, sojusz Quad powstał przeciwko komuszym Chinom.
Rozmawiamy o ustawie futerkowej, no o tak, tym, czy Ziobra tak, się dogada z
dokładnie.
PiS-em i tak dalej. My porozmawiajmy troszeczkę o koronawirusie właśnie w Polsce, bo mamy rekordy zakażeń. W sobotę był rekord ponad 1000 osób, to były wyniki z piątku. Dzisiaj mamy rekordową ilość śmierci, 28, to jest najwięcej od 18 czerwca, czyli od ponad 3 miesięcy. Też dużo zakażeń, już pod 1000. Ja rozmawiałem na temat koronawirusa z posłem Porozumienia Andrzejem Sośnierzem. Zobaczcie, co nam powiedział. Powiedział kilka bardzo ciekawych informacji, między innymi o tej krzywej kłamstwa. Zapraszam teraz na ten fragment.
Tu nareszcie nowy minister rozpoczął działania i przeprowadził niektóre sprawy, które już dawno powinny być wykonane. Natomiast to, że jest więcej zakażeń, to mnie to nie zaskakuje. Przed tym ostrzegałem. To moim zdaniem jeszcze nie koniec. Częściowo to może być wynik tego, że w tej chwili więcej osób może kierować do testów, do testowania, co ten wynik jak gdyby pokazuje całą nieprawdę o dotychczasowych naszej wiedzy o epidemii. Jeżeli to jest wynikiem tylko tego, że teraz lekarze rodzinni mogą kierować do testowania, a to zresztą też nie wszystkich, tylko tych, którzy są objawowi, no to znaczy, że poprzednio żyliśmy w pełnej niewiedzy i nadal żyjemy. Ja uważam, że my nigdy w czasie tej epidemii nie znaliśmy prawdziwego obrazu ilości zakażeń. W Polsce to bardziej było uwarunkowane zawsze albo wydolnością systemu testowego, albo politycznie, bo nawet wahnięcie, gdyby popatrzeć, kiedy taki spadek ilości zakażeń wykrytych występuje na całej tej krzywej zachorowań, to on dokładnie jest wtedy, kiedy były wybory. No nie przypuszczam, żeby wirus był tak miłosierny i postanowił w czasie wyborów mniej zakażać, więc to tam wszystkie, to jest krzywa, można powiedzieć, nieprawdy, niestety. I teraz być może nawet tylko przy wykonywaniu chyba bodajże 15 tysięcy testów, taki wynik 1000, no to zwiększona wykrywalność. Ale to tylko pokazuje, że no każda zmiana, choćby w tym, kto może kierować, powoduje, że już mamy inny wynik i że ten wynik, który do tej pory nam był pokazywany, był nieprawdziwy. No smutne to i my nad tą epidemią w ogóle nie panujemy. Ona cały czas niestety w Polsce wplątała się w kampanię wyborczą i ona niestety cały czas była traktowana też politycznie, co nie do końca dziwi, no bo oczywiście przeciwnicy też chętnie wykorzystali każde tutaj niepowodzenie, także nasza i wykorzystywali. Także nasza cała ta epidemia wplątana w kampanię wyborczą spowodowała, że my, no, ona cały czas była elementem gry politycznej, zamiast być po prostu przedsięwzięciem skutecznej walki z epidemią, czy być przedsięwzięciem, co całe działania powinny były być na to nakierowane. No więc mnie nie dziwi ten wynik. Być może on jest prawdziwszy od tych, które były do tej pory nam prezentowane, ale to też jest pewnie niepewne, dlatego że prezes NFZ-u ograniczył te skierowania tylko do pacjentów objawowych. W takim razie ci, którzy są podejrzani, a nie mają, ci, którzy są nosicielami, a nie mają objawów, tutaj nie będą badani. I jeszcze jedno chciałem dodać. Proszę zwrócić uwagę, jak my nie uczymy się na nie tyle na błędach, ale nie nabywamy wiedzy wraz z epidemią. Mianowicie chcę zwrócić uwagę, że na Śląsku, że Śląsk w tej chwili ląduje tam na dalekim miejscu, bodajże szóstym czy siódmym, co do ilości zachorowań. No i czy ktoś nie zapyta i nie powie, a jest to jeden z najludniejszych regionów w Polsce. Więc pytanie, co się stało? No to się stało, że tu przez pewien czas bardzo intensywnie prowadzono testowanie i to bez żadnych ograniczeń. szerokie testowanie populacji i ono wyeliminowało tych bezobjawowych i wykryło tych bezobjawowych nosicieli. Skoro tu na Śląsku już w tej chwili tak mało zakażeń, to jest wynikiem tej akcji testowania. Więc na Boga, no dlaczego nie robić, to jest z tego tylko wniosek. Trzeba tę akcję testowania robić wszędzie i na tyle intensywnie jak na Śląsku, bo tu na Śląsku w tak ludnym obszarze udało się tą epidemię opanować.
Bardzo ciekawa myśl odnośnie tego Śląska. Ja dzisiaj patrzę. Też Śląsk jest dopiero na 5. miejscu. 82 zakażenia. Mazowieckie ma dzisiaj 164, dwa razy tyle równo. Tak. A przecież było, pamiętamy, że Śląsk tam miał więcej niż wszyscy pozostali razem wzięci, ale przeprowadzono rzeczywiście mnóstwo tych testów na Śląsku, tak jak pan Sośnierz powiedział, bez żadnych ograniczeń. No i widać tego efekty.
Tak, no, poseł Sośnierz jest właśnie ze Śląska, jest lekarzem, też pracował w administracji służby zdrowia i kiedy mówi, to rzeczywiście wie, co mówi, w przeciwieństwie do ekonomisty, który dzisiaj pełni funkcję ministra zdrowia i przeszedł na jakiś taki model szwedzko-chiński, bo zobaczcie, w przemówieniu Trumpa, jednym z kłamstw komunistów chińskich, którzy rozprzestrzeniali na świat, to jest, że bezobjawowi pacjenci nie zarażają. Co robi rząd Morawieckiego?
Nie testuje bezobjawowych.
Hoduje, można powiedzieć, bezobjawowych pacjentów. No bo jak ktoś ma objawy, no to już test mu tam niewiele pomoże. To już wiadomo, że chory, nie? Może tam być część osób chorych na inne choroby, jakieś tam grypopodobne, ale już jak traci węch, no to już praktycznie jest pewne. No to wtedy go przetestujemy i mamy pewność, że on jest chory. No to jest takie przekonywanie przekonywanych, bez sensu. To właśnie całe otoczenie trzeba testować, żeby, można powiedzieć, ukrócić rozszerzanie się epidemii przez tych przeważnie bezobjawowych pacjentów, bo oni są najgroźniejsi. Bo wiecie, jak ktoś kicha, kaszle, gardło go boli, węch stracił, gorączkę ma, to nie łazi do baru, tylko siedzi w domu i sam się poddaje jakiejś tam kwarantanno-izolacji, nie? To jest oczywista oczywistość. A jak ktoś się czuje zdrowy, jest zdrowy w takim sensie bezobjawowy, no to idzie do baru, idzie do kina, idzie na mecz, idzie na osiemnastkę, idzie do szkoły, no i wszystkich zaraża. Przecież to właśnie komuniści chińscy chcieli, żeby na Zachodzie pojawiło się jak najwięcej pacjentów bezobjawowych. To właśnie w innych krajach. Korea Południowa też masowo testowała i też dała radę wtedy, w tym pierwszym etapie. Teraz Śląsk. Mamy dowód z Polski. Zobaczcie. Śląsk zszedł na dalsze miejsca, jeśli chodzi o ilość zakażonych. Właśnie, jak mówi poseł Sośnierz, dzięki testowaniu masowemu, bez żadnych ograniczeń. No to zobaczcie, wywalili Szumowskiego. To jest jakiś geniusz Kaczyńskiego. Jest dziadowski minister. Wszyscy mówią, zmienić ministra, bo już gorzej być nie może. A genialny Kaczyński, jak wybierze, to jest jeszcze gorzej.
Czyli jednak strateg.
To na tym polega geniusz Kaczora. No. Że co minister, to jeszcze gorszy, choć już się w głowie nie mieściło, że może być co gorszego.
Polskie Ministerstwo Zdrowia na Twitterze często się szczyci, że jest mało śmierci, mało zakażeń na milion mieszkańców, ale nie mówi właśnie o ilości testów. Ja sobie tutaj patrzę teraz. My mamy z naszych sąsiadów jedną z niższych liczbę testów na ilość mieszkańców.
Bułgaria chyba nas przebija.
Bułgaria ma troszeczkę mniej niż my.
No właśnie, ona
70.
jest na ostatnim miejscu.
Ukraińcy mają tam 47, ale już na przykład tysięcy na milion mieszkańców. Ale już na przykład Białoruś ma więcej. No tak. Bo my mamy tam 80 kilka. Węgry trochę mają mniej. Oczywiście wszystkie kraje zachodnie mają dużo, dużo więcej testów wykonanych niż Polska w przeliczeniu na milion mieszkańców. No ale jest może jakieś światełko w tunelu, dobra wiadomość, nie wiem tego. Dużo się dzisiaj o tym mówi. Biomet Lublin wyprodukował, już się mówi, lek na bazie osocza ozdrowieńców. Trafia teraz już dzisiaj senator Czelej pokazywał tą ampułkę.
Poszedł do testów klinicznych.
Tam do 4 szpitali w Lublinie.
Jak widzę senatora Czeleja, to się boję, czy i do Chiny coś nie trafi.
Jak myślisz, będzie to przełom w leczeniu koronawirusa?
Na pewno ten lek daje wielką nadzieję. Tylko problem jest ograniczona możliwość produkcji, bo tu trzeba pozyskiwać osocze. To nie jest taki lek, że sobie będziemy dowolną ilość, że tylko maszyn więcej nastawiamy.
I musimy pobierać osocze
dokładnie.
Od osób chorych.
Muszą być ludzie, którzy to osocze dadzą, ono się jeszcze tam musi nadawać i tak dalej. Nie jest to wszystko takie proste. Także oczywiście w najcięższych przypadkach zapewne ten lek będzie stosowany. Jest też pewnie, nie znam ceny, ale no to jest dość żmudna produkcja, właśnie wymagająca też tych płynów ustrojowych z pacjentów. Także myślę, że to nie będzie tani lek i nie będzie go masowo, czyli będzie to lek jakoś bardzo mocno reglamentowany. No tu uchwała lubelskiej wytwórni, to chyba pierwsza w świecie technologia tak zaawansowana, także zobaczcie, to jest niedaleko, tu na Sławinku w Lublinie jest ta wytwórnia, także widzicie, że nawet tutaj, że tak powiem, na Polsce wschodniej, na ścianie wschodniej można takie cudeńka robić na cały świat, jako
na
pierwsi.
Na giełdzie też widać zmianę. Ten biomed kosztował, akcję biomedu w lutym jeszcze tego roku złotówkę, teraz
18?
Kosztują 22 złote.
Już nawet. Tak leci? Tak, to jeszcze dzisiaj, przed programem było 18, już 20, dajcie.
Także
spokój.
Naprawdę, no, nawet w Lublinie można coś zrobić, wyprodukować pierwsze na świecie.
Ale wróćmy jeszcze do tego, co powiedział Trump, bo przypominam, że to Trump powiedział, że polityka komunistycznych Chin to było właśnie, że twierdzenie, że pacjenci bezobjawowi nie zakażają. To zobaczcie, dzisiejsze Ministerstwo Zdrowia, ono praktycznie, zmniejszając ilość testów do tych kilkunastu, dziesięciu, kilkunastu tysięcy oraz ograniczając skierowania na testowania tylko do ludzi z objawami, i to jeszcze chyba tam ze cztery trzeba mieć te objawy, nie wystarczy tam jeden, dwa, tylko wszystkie cztery. Jak nie masz wszystkich czterech, taka historia ostatnio gdzieś czytałem, pani miała tam trzy objawy, ale nie miała utraty węchu, no to lekarz mówi, no nie mogę panią wysłać. No to ona se sama zrobiła test za własne pieniądze i wyszło, że ma tego koronawirusa, ale w systemie nie została ujęta. Sanepid przestał. I ona zadzwoniła, mam koronawirusa, mam test. Sanepid przestał do niej dzwonić. Czyli widać, że tu jest celowa praktyka zaniżania tych statystyk, czyli te tysiąc, około, bo już oscylujemy około tego tysiąca. Pamiętacie, że ja chyba w lipcu albo w sierpniu, kiedy ta decyzja o szkołach była podejmowana, mówię, za parę tygodni będziemy mieć
to tysiąc. Wiceminister Zdrowia przecież powiedział jasno, że to jest tak zwany efekt szkolny.
Że przewidzieli to, no to mówię, że to są zbrodniarze. Dla mnie to są zwykli zbrodniarze i tak dalej, nie? Czyli oni wystawiają teraz Polaków, a zarażajcie się, zobaczymy, co będzie. Może model szwedzki zadziała. Akurat w Szwecji krzywa zakażeń idzie w górę i nawet ten Tengel, czy jak on się tam nazywa, mówi o wprowadzeniu ograniczeń, szczególnie w Sztokholmie i w jakimś jeszcze jednym mieście szwedzkim. Także to jest zostawienie Polaków na pastwę losu, można tak powiedzieć. Dlatego to wezwanie do Boga posła Sośnierza, myślę, że tu jest bardzo, bardzo na miejscu, bo widać, że rząd już praktycznie skapitulował. Rząd nie ma żadnego pomysłu, nie ma sił, nie ma środków, nie ma woli. Z tą wolą jest najgorzej właśnie. Bo pytanie, czy oni czasem nie sabotują Polski? Biorąc pod uwagę to, co mówi Duda na zasadzie takiej kopii Xi Jinpinga. Czy nie o to im chodzi?
Latał do Trumpa, został zaproszony.
A bo to chodziło o wybory. To wtedy i wirus przecież też posłuchał, jak się śmieje poseł Sośnierz.
Słuchaj, ale jak wirus posłuchał, to Ziobro nie posłucha?
Ziobro może nie posłuchać.
Mówią, że posłucha jednak.
Myślisz?
No dzisiaj ma być 15 o 16, 15, między 15 a 16 pan Terlecki mówi, że wszystkiego się dowiemy.
No to tam... To są ich... Bo to jest pytanie, czy Kaczyński pójdzie do pierdla, czy nie, razem z Morawieckim. To nie jest ważne specjalnie dla Polaków pytanie. To, o czym teraz mówimy, o czym Trump mówi światu w ONZ-cie, o czym niestety Duda nie mówi Polakom, a wręcz kłamie, tak jak Xi Jinping. To są ważne sprawy, ale niestety oprócz telewizji Idź Pod Prąd chyba nie ma innego medium, które by akurat o tym dzisiaj mówiło jako o głównym temacie.
Przejdźmy teraz do drugiej części programu.
To jeszcze tylko
jeszcze chcesz
jeszcze
o
jest jeden mit, że to tylko tacy Dwa mity się spotkały, tu też w Lublinie zresztą. Pierwszy mit to jest, że tylko na choroby współistniejące się umiera, czyli że jak kogoś zaatakuje koronawirus, czyli chiński wirus, no to on
ten
nie...
lubelski zakonnik 46
lat. Poczekaj, no czego mi zabierasz suspens? Czekaj, ja najpierw mity wymienię. Pierwszy mit to jest właśnie, że bez chorób współistniejących się nie umiera, nie? Że sam koronawirus nie zabija. Drugi mit przez część księży katolickich, że rąk księdza nie czepia się koronawirus. To jest, ale ksiądz, to ksiądz taki Kneblewski, czy jak on się tam nazywa, takie kucypały głosił.
No dawno temu, to gdzieś w kwietniu.
To jeden z biskupów jakiś tam na Pomorzu też takie kucypały opowiadał.
Że przez hostię nie można się zarazić.
I że ręce księdza nie mogą przenosić koronawirusa. No to jak ręce, no to rozumiem,
ale
że chyba
on
też...
się właśnie nie rękami zaraził, tylko już inaczej.
No to nie będziemy w to brnąć, bo sytuacja tragiczna. Młody ksiądz w Lublinie zmarł. Bez żadnych wykrytych chorób współistniejących. 40 chyba 6 lat.
6 lat, tak.
46 lat. Cieszył się dobrą opinią, jeśli chodzi o stan zdrowia i tak dalej. Był księdzem wyświęconym legalnie i tak dalej. I zobaczcie, że zmarł. Tyle bzdur Polacy słuchają. Jedna z takich chyba... Nie wiem, czy to była pani psychiatra, nie pamiętam, ale powiedziała takie bardzo tragiczne zdanie. Dzisiaj Polacy nie słuchają autorytetów medycznych czy epidemiologicznych. O autorytetach mówiłem w kazaniach dwóch ostatnich właśnie, że to jest czas schyłku autorytetów.
I słuchają pani, filmików na Facebooku.
Pani psychiatra powiedziała, zdaje się, że to była psychiatra, ale być może się mylę, że dzisiaj dla przeciętnego Polaka autorytetem jest filmik na YouTubie oraz opinia sąsiadki. No to tyle w temacie.
No, ciężko to komentować. Przejdźmy do tematów tych geopolitycznych. Wojska amerykańskie w Polsce w zeszłym tygodniu ratyfikowano umowę w Sejmie o zwiększonej obecności obronnej. Mówiliśmy, że Konfederacja protestowała. Grzegorz Braun nazywał to sprowadzeniem krzyżaków 2.0, że to jest kolonizacja, okupacja. O tym mówiliśmy, ale ja o tym rozmawiałem z posłem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem. Zobaczcie teraz fragment tej rozmowy. Zapraszam. Przejdźmy teraz do tych spraw geopolitycznych. W tym tygodniu Sejm ratyfikował umowę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej. Konfederacja protestowała przeciwko podpisaniu tej ustawy. Grzegorz Braun powiedział, że to jest kolonizacja plus, a nawet okupacja plus. Potem powiedział, że to jest sprowadzenie krzyżaków do Polski 2.0. Czy pan się zgadza z tymi wypowiedziami? Jak pan je ocenia?
Nie zupełnie. Znaczy... stosunek, negatywny stosunek do pana Grzegorza, do obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest znany i w tej sprawie reprezentuje on przede wszystkim swoje stanowisko, nie stanowisko całej Konfederacji. Ja uważam, że to jest zbyt daleko idąca retoryka. Uważam, że obecność sama w sobie, obecność wojsk amerykańskich jest nawet korzystna. Natomiast no, rzeczywiście ta umowa idzie za daleko. No, ta umowa jest jakoś zupełnie świadectwem jakiejś zupełnej desperacji. Ja nie wiem, czy nasza pozycja na arenie międzynarodowej jest naprawdę tak rozpaczliwa, żebyśmy potrzebowali z taką desperacją zabiegać o względy Amerykanów. My tam dajemy im praktycznie wszystko. Utrzymujemy to w 100% całe to przedsięwzięcie, dopłacamy do tego. Jeszcze zrzekamy się jakiejkolwiek suwerenności, jakiejkolwiek jurysdykcji nad tym wszystkim. W zamian Amerykanie właściwie nic nie obiecują, czyli to jest taka lewia spółka, w której jeden ze wspólników wyłącznie ponosi koszty, a drugi nie ma żadnych obowiązków. Więc uważam, że podpisanie tej umowy jest świadectwem albo jakiejś właśnie desperacji, albo kompletnej nieumiejętności korzystnego negocjowania, tak? No bo okej. Rozumiem, że warto być. Są państwa, które w ogóle każą sobie płacić za obecność amerykańskich wojsk na swoim terenie, tak? Ale ja rozumiem, być może w tej chwili nie mamy. Amerykanie nie mają aż takiego interesu, żeby tutaj te swoje bazy wstawiać. Być może musimy iść na jakieś ustępstwo. Być może, okej. Natomiast myślę, że jeśli mamy do tego dokładać tyle, to równie dobrze moglibyśmy sobie postawić swoją bazę. Tak? W zamian właściwie nic nie uzyskujemy, bo to nie wiąże się z żadnymi nowymi zobowiązaniami ze strony Stanów Zjednoczonych. No to w sumie po co płacimy tyle komuś za ochronę, skoro taniej moglibyśmy sobie wystawić swoje bataliony.
No tak, ale
to w pewnym momencie już nie ma sensu.
Armia Polska na przykład, porozmawiajmy może o tych zarzutach, bo tak jak widzę, to Konfederacja stawia, powiedzmy, zarzuty na trzech polach. Pierwszy, to co pan powiedział, to są te koszty. Drugi, no to ta jest ta jurysdykcja prawna, tak? No i trzecie, na przykład pan Winnicki mówił o tym, że nie wiem, że Amerykanie będą mogli tu do Polski osoby bez żadnego sprawdzania przysyłać, tak? No już pomijam te rzeczy, o których mówił pan Braun czy pan Korwin-Mikke, ale jeśli chodzi na przykład o te koszty, no to nie jest to prawda, że to strona polska ponosi całe koszty. No my ponosimy koszt zbudowania bazy, no i potem tam koszty wyżywienia i benzyny. To jest 500 milionów złotych rocznie. Amerykanie płacą za uzbrojenie i za wynagrodzenie tych żołnierzy. Czyli no, to jest tak jak w biznesie, nie wiem, czy pan by się zgodził, że skoro no, zysk jest obopólny, bo i Polacy zyskują i Amerykanie, no to koszty też się rozkładają jakoś tak po tych dwóch stronach. Dlaczego miałoby być tak, że na przykład płaciliby tylko Amerykanie?
A nie, no my udostępniamy swoje terytorium dla obcych wojsk, rzekamy się nad suwerenności, nad kawałkiem swojego terytorium de facto, więc to nie jest tak, że to jest symetryczny udział. To Amerykanie dużo tutaj na tym zyskują, tak? Uzyskują właśnie utrzymanie swoich żołnierzy, ale no nie całkowite, tak? No dlaczego my mamy ponosić całkowite utrzymanie? Okej, oni kupują sobie broń, no ale oni tą broń mogą w każdej chwili zabrać, tak?
Oni płacą wynagrodzenie. To wynagrodzenie wojsk amerykańskich jest po stronie amerykańskiej w tych bazach. To no nie jest tak, właśnie, że my płacimy. My płacimy za wyżywienie i za benzynę.
Nie, no my utrzymujemy tam, z tego co wiem, ponosimy koszty wynagrodzeń tych...
Na przykład na Defense 24, że to właśnie, że wynagrodzenie jest po stronie amerykańskiej, my płacimy do 500 miliardów rocznie. No, powiedział pan, że moglibyśmy za te pieniądze wybudować jakieś swoje bazy czy swoje bataliony, no ale no, nie uzyskalibyśmy, no, wojska amerykańskie jednak mają tą broń atomową, Polska jej nie ma, no, nawet jakbyśmy
się nie wiadomo... Ale nie w polskich bazach.
Nie, no racja, no tak, no ale jak są Amerykanie na polskiej ziemi, no to wierzymy, że chyba bardziej będą chcieli nas bronić, znaczy, niż
tak, ja rozumiem,
ich nie
na czym polega sens tego, tak? Ja rozumiem, nie trzeba mnie przekonywać do tego, że ogólnie rzecz biorąc ta operacja ma sens. Natomiast no, zapoznając się z warunkami, odnoszę wrażenie, że one są jednak zbyt niekorzystne, znaczy no zbyt, zwłaszcza, no już, okej, jeszcze koszty, dobra, to jest jedna rzecz, ale traktujmy to wszystko łącznie, tak, tam są jeszcze te warunki, które jeszcze bardziej pogarszają naszą kontrolę nad tym przedsięwzięciem, to znaczy zrzekamy się całkowicie jurysdykcji, czyli idziemy na dalej idące ustępstwa niż to, co wynikało z dotychczasowych ustaleń wcześniejszych, więc no nie wiem, dlaczego Amerykanom tak zależy na takim wyjęciu się całkowitym spod polskiego prawa. No, świadczy to nie najlepiej o intencjach, ale no bo właściwie dlaczego mieliby nie podlegać?
Tak, no nie jest to prawda, że my się zrzekamy całkowicie tej jurysdykcji. W treści tej ustawy w punkcie 14, w rozdziale 14 jest powiedziane, że w przypadkach o szczególnym znaczeniu dla RP, władze RP mogą wycofać to zrzeczenie poprzez wystosowanie do właściwych władz USA pisemnego oświadczenia nie później niż 30 dni od noty, a w przypadkach szczególnych nawet jak nie chcemy. Czyli jeśli Polska chce mieć tą jurysdykcję w jakimś przypadku, to może. No, ja trochę poszukałem w innych krajach. Na przykład Niemcy mają dokładnie taką samą umowę. Też mają jurysdykcję Amerykanie w swoich bazach, chyba że Niemcy w jakimś przypadku chcą tą jurysdykcję przechwycić. Korea na przykład miała przez wiele lat dużo gorsze umowy. No, zwykle Amerykanie, gdy mają bazy w jakichś krajach, no to ta jurysdykcja jest właśnie po stronie amerykańskiej.
No ale to coś za coś. Jeśli chcą mieć pełną jurysdykcję nad tym, to wymagalibyśmy też z kolei mniejszych kosztów. Mówię, trzeba te rzeczy traktować łącznie. Rzeczywiście można różnymi parametrami tam balansować, tak, ale jeśli wszystkie te wskaźniki są ustawione, jeśli nie skrajnie, no to bardzo daleko w jednym kierunku, no to rodzi się pytanie, no dlaczego ta umowa jest tak jednostronna, tak? Dlaczego nie mamy tam żadnych twardych zobowiązań ze strony naszych sojuszników, co z tymi wojskami będzie, czy one do czegoś się zobowiązują tutaj, tak, że przywiozą chociażby broń atomową czy coś tam. No nie, nie ma żadnych konkretów, tak? No właściwie oni mogą robić, co chcą, a my musimy iść na daleko idące ustępstwa. Ja się zastanawiam, czy się nie wstrzymać, czy głosować przeciwko tej, no bo nie, jednak dla samej zasady jestem za tym, żeby taką umowę zawrzeć. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy negocjować jednak trochę lepiej. Pamiętajmy, że w Niemczech wojska amerykańskie mają status do pewnego stopnia wojsk okupacyjnych. To jest pozostałość okupacji Niemiec po II wojnie światowej, bo Niemcy przegrali wojnę. Więc nie porównujmy się do statusu wojsk amerykańskich w Niemczech, bo my jesteśmy sojusznikiem, a nie państwem, które zostało ukarane.
Ale podałem też przykład, na przykład Korei. Wojny. Też przecież jak polskie wojska stacjonują na Litwie, no to też byśmy na przykład chcieli, czy w państwach nadbałtyckich, żeby ta jurysdykcja była po polskiej stronie. Na przykład przecież ten słynny przykład z Afganistanu na Garkel. No, polscy żołnierze byli oskarżani o popełnienie przestępstwa w Afganistanie, no i byli sądzeni przez polskie władze.
No, ja myślę, że gdybyśmy mieli szczere wobec, no, mówmy, Litwinów, tak, czy kogoś tam, gdzie miałyby nasze wojska stacjonować, szczere intencje, to właśnie chyba nie powinno nas dziwić, że oni oczekują, że jeśli zrobimy krzywdę im obywatelom, tam nasz jakiś żołnierz popełni jakieś pospolite przestępstwo na ich terenie, dlaczego miałby nie być sądzony domyślnie przez nich? No, zakładamy, że to nie jest armia okupacyjna, tak? Tylko że jest to armia sojusznicza i nie ma powodu, żebyśmy się tutaj spodziewali, że nasi żołnierze tam będą gnębieni przecież. No nie, no to jest jakimś świadectwem daleko idącej nieufności i źle to wygląda. No, mówię, a jeśli z kolei tak bardzo zależałoby nam na tym, żeby to mieć taką eksterytorialną bazę i nikt nam się tam nie mieszał, no to jednak powinniśmy w dużo większym stopniu ponosić koszty tego przedsięwzięcia. Okej, no to mówię, no, jeśli byśmy jeden słówek dali w tę stronę, czyli Amerykanie chcą mieć tutaj taką swoją eksterytorialną bazę, ale no to w takim razie dajemy drugi suwak w drugą stronę i mówimy, no to okej, no ale to sobie płaccie w takim razie za tą bazę, no bo jeśli chcecie się rządzić tutaj jak u siebie, no to płaccie też jak u siebie. Jeśli chcecie, żeby z kolei mniej płacić, tak, no to ale to też zrozumcie, że to jest kawałek naszego terytorium i my tu chcemy trochę wiedzieć, no, co tu się wyczynia, tak? Albo jeszcze jakieś inne ustępstwa, tak? No, jakieś zobowiązania, które jeśli te dwa suwaki mają być tam, to jakiś trzeci suwak być może bylibyśmy w stanie przesunąć w inną stronę, tak żeby ta równowaga była zachowana. Ja tej równowagi nie dostrzegam. No nie jest to jakiś temat, w którym ja się specjalizuję, tak? To nie jest jakiś mój konik, sprawy militarne i nie chcę tutaj grać roli eksperta od spraw wojskowych, bo nim nie jestem oczywiście, natomiast na moje zrozumienie tej sprawy te warunki nie są korzystne.
Ale jeszcze dopytam, bo mam takie wrażenie, że to jest bardziej taka maczuga, bo się mówi właśnie, Konfederacja mówi, ta eksterytorialność, ta jurysdykcja w Stanach, te koszty. No, rzeczywistość jest taka, że żaden z tych zarzutów nie jest do końca prawdziwy, no bo mówię, jurysdykcja jest taka, że jak Polska chce, no to mają jurysdykcję, czyli nie oddajemy jej całkowicie.
No nie, no to musimy powiedzieć de facto tą umowę. No, to...
no w danym przypadku tylko. No, ale umowa tak stwierdza, no, czyli Polska ma prawo to zrobić, że w danym przypadku możemy, jeśli, nie wiem, dojdzie do jakiegoś, powiedzmy, gwałtu, tak, na Polce, no to Polska może tą jurysdykcję przechwycić. Także to nie jest tak, że my się zrzekamy jurysdykcji, zrzekamy się
no
tej...
Nie, to nie jest tak, że jednostronnie możemy oświadczyć, że przechwytujemy tę jurysdykcję. To,
nie, no ja
to
wiąże tutaj, się... czytałem ten fragment, no,
to pan,
że to, może że to wycofać to zrzeczenie.
Nie, wycofać jest się tak. Zrzeczenie, a nie...
No zrzeczenie o jurysdykcji.
No więc właśnie, no, czyli to nie oznacza przejęcie jurysdykcji w danej sprawie wybranej, no to w ogóle nie byłoby żadnego zrzeczenia, tak? Może wycofać zrzeczenie się jurysdykcji w ogóle, tak? No jeśli uzna, że to jest nadużywane. No wiadomo, każdą umowę można wypowiedzieć w pewnych sytuacjach, no ale to po co podpisywać taką umowę, którą planujemy wycofywać w jakimś zakresie, jeśli okaże się niekorzystna, jeśli okaże się nadużywana. No te nadużycia jednak należy wkalkulować w ryzyko w takim razie.
Znaczy ja rozumiem tak, że my się zrzekamy jurysdykcji ogólnie, a jeśli chcemy, wycofujemy jurysdykcję, ona wraca do nas. Tak myślę, że to jest pomyślane. To jest domyślnie jurysdykcja jest w Polsce w tych umowach.
Tak, de facto wtedy wypowiadamy część tej umowy, tak? No bo to do tego się sprowadza. Jeśli chcemy ponownie
Znaczy w umowie jest furtka, że jeśli Polska chce, to może tę jurysdykcję sprawować nad jakąś sprawą. No to nie jest wypowiedzenie umowy, wydaje mi się, jeśli umowa przewiduje takie przypadki.
No nie no, ten przepis nie mówi, że może przejąć jurysdykcję nad danym przypadkiem, tylko wypowiedzieć zrzeczenie się jurysdykcji w ogóle. To jest coś innego, to nie jest to, co wydaje mi się, że pan próbuje powiedzieć, czyli że może w dowolnym momencie powiedzieć, że nie, ta sprawa, tę sprawę jednak my przejmujemy.
Nie no, bo pisze w przypadkach o szczególnym znaczeniu dla Rzeczpospolitej Polskiej, czyli wydaje mi się, że to jest indywidualny sposób.
No nie, no to w przypadku takim może wypowiedzieć, ale w ogóle może wypowiedzieć. To, no nie wiem, no, w takim razie mamy brak precyzji.
Pisze, tak?
Mamy brak precyzji w tym przepisie, ja go rozumiem inaczej. Że może zrzec się, znaczy no, cofnąć to zrzeczenie w przypadku, kiedy no, uzna to jakieś szczególne okoliczności będą to usprawiedliwiały. Tak? No, pomijając to, kto będzie rozstrzygał, czy te okoliczności są szczególne, czy nie są szczególne, bo to znowu może zaistnieć spór interpretacyjny. Ja rozumiem to w ten sposób i wydaje mi się, że to nie jest dobrze skonstruowane.
Rozumiem. Na koniec zapytam jeszcze pana właśnie o te przypadki. Na przykład Janusz Korwin-Mikke mówi, że no w Polsce bazy są w ogóle niepotrzebne, bo obcych wojsk, bo nie jest Polska zagrożona. Grzegorz Braun mówił w Sejmie wielokrotnie, że jest to zdrada, przyjmowanie obcych wojsk, a wcześniej chciał zapraszać chińskie wojska komunistyczne do Polski. Mówił, że jego odpowiedzią na Fort Trump powinien być Fort Xi. Czy pan się zgadza z tymi dwoma podejściami, że Polska jest niezagrożona teraz i żadne tu obce wojska nie powinny stacjonować? Czy nie dostrzega pan sprzeczności w tym podejściu też Grzegorza Brauna?
Znaczy tak. Nie znam wypowiedzi Grzegorza Brauna, o której pan mówi, więc nie wiem, czy na ile jest to oczywiście sensacyjny tytuł do wypowiedzi, która być może była trochę inna, więc nie chcę jej komentować. Natomiast czy uważam, że uważam, że Polska nie jest pilna, znaczy tak mi się wydaje, chyba że o czymś nie wiemy. Jakoś w krótkim terminie Polska nie jest rzeczywiście zagrożona, dlatego myślę, że nie musimy podejmować desperackich ruchów. Dlatego też o to pytałem w Sejmie, czy o czymś nie wiemy, bo wydaje mi się, że nasza sytuacja nie usprawiedliwia ruchów gwałtownych i desperackich. Nie ma bezpośredniego zagrożenia. Nie jest tak, że wisi nad nami tam atak III Rzeszy i po prostu lada moment się spodziewamy, że ktoś nas najedzie. Nie, no wydaje mi się, że w perspektywie tam 10 czy 15 lat nikt nas nie najedzie. W związku z tym możemy się spokojnie przygotowywać na sytuację, znaczy spokojnie, jak spokojnie oczywiście, należy być czujnym, tak, ale że nie musimy wykonywać gwałtownych ruchów, możemy cierpliwie budować swoją siłę i siłę swoich sojuszy, tak, otaczać się dobrymi sojusznikami. Więc odpowiedź na pytanie nie jest taka tak lub nie, tylko że czy w krótkim terminie, czy w długim terminie. W długim terminie oczywiście zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo. Chwilowo nie widzę zagrożenia takiego, które miałoby się szybko zmaterializować.
Okej, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Był z nami poseł Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Widzieliście państwo dyskusję, można powiedzieć. Ja miałem takie wrażenie, że poseł Dobromir Sośnierz do końca nie przestudiował tej umowy, bo powielał, myślę, nieprawdy, które Konfederacja mówiła. Po pierwsze o tych kosztach, że Polska pokrywa wszystkie koszty. No nie jest tak. Płacimy za bazy, płacimy rzeczywiście to wyżywienie, płacimy do 500 milionów dolarów czy złotych, to mogę jeszcze zaraz sprawdzić, rocznie. Tak? No to jest jakiś tam ułamek polskiego budżetu obronnego. Nie jakiś mały, ale jednak nie płacimy wszystkiego. Amerykanie też płacą między innymi właśnie za to utrzymanie tych żołnierzy. No to samo z tą jurysdykcją, też tam była, widzieliście państwo, przepychanka, jak to jest. No ja czytam, mogę jeszcze raz przeczytać. Rzeczpospolita Polska uznaje szczególne znaczenie nadzoru dyscyplinarnego władz sił zbrojnych USA nad członkami sił zbrojnych USA oraz skutki, jakie taki nadzór ma dla gotowości operacyjnej. Tym samym Rzeczpospolita na wniosek Stanów Zjednoczonych i w celu realizacji zobowiązania o wzajemnej obronie niniejszym korzysta ze swojego suwerennego prawa i zrzeka się pierwszeństwa Rzeczpospolitej Polskiej w sprawowaniu jurysdykcji karnej stosownie do artykułu tam 7 ustęp 3.
Czyli na wniosek Stanów Zjednoczonych.
Czekamy.
Jest kolejne, jest przestępstwo. No Stany Zjednoczone mówią, słuchajcie, chcemy my sądzić tego człowieka.
Wydaje mi się, że nie jest tak, bo jest niniejszym korzysta ze swojego suwerena i zrzeka się pierwszeństwa. Ale potem dalej czytamy, czyli już jakby się zrzekamy w umowie. W przypadkach o szczególnym znaczeniu dla Rzeczpospolitej Polskiej, władze Rzeczpospolitej Polskiej mogą wycofać to zrzeczenie poprzez wystosowanie do właściwych władz wojskowych USA pisemnego oświadczenia nie później niż 30 dni od daty otrzymania notyfikacji, że popełniono przestępstwo, o której mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, władze Rzeczpospolitej Polskiej mogą również wystosować wskazane oświadczenie przed otrzymaniem takiej notyfikacji, czyli jakbyśmy wcześniej się dowiedzieli,
czy rozumiem, że to przestępstwo że zostało popełnione. Notyfikacja przyjdzie ze strony Stanów Zjednoczonych.
Tak, że ich obywatel, ich żołnierz.
Stany Zjednoczone powiadamiają rząd Polski i mówią o chęci swojej jurysdykcji, a strona polska albo to akceptuje, albo wypowiada.
Tak, to jest z zastrzeżeniem szczególnych ustaleń, które mogą zostać poczynione w zakresie czynów karalnych mniejszej wagi, siły zbrojne USA niezwłocznie notyfikują władze RP o każdym wszczęciu postępowania w trybie ustępu pierwszego niniejszego artykułu. Ale mamy w tych przypadkach szczególnych w przypadkach o szczególnym znaczeniu dla RP władze mogą wycofać to zrzeczenie.
Nie, no to jest dla mnie...
Czyli to nie jest wypowiadanie całej umowy.
To jest dla mnie jasne i z całą sympatią dla tu posła Sośnierza, który przecież nie od dziś jest w naszej telewizji i jeszcze dawno, dawno w czasach UPR-owskich też tam mieliśmy pozytywne dosyć jakieś kontakty. Tutaj widać, że bycie w takiej partii, gdzie dominują siły antyamerykańskie, no szkodzi, że poseł Sośnierz dał się, można powiedzieć, wmanewrować w tak nieracjonalne, nieprawdziwe, niezwiązane z faktami stanowisko. I ani nie ma wiedzy na temat tego, jak finansowani są ci żołnierze. Twierdzi, że my im żołd mamy płacić, co jest nieprawdą. A w tej sytuacji karalności żołnierzy amerykańskich też kompletnie nie czytał tego paragrafu i próbuje tu jakąś dziwną interpretację, że wtedy cała umowa o stacjonowaniu wojsk amerykańskich zostaje wypowiedziana, czyli kompletne bzdury. Widać, że zaufał komuś w partii, czy Korwinowi, który no, jest jego prezesem, czy takiemu Mencenowi, który jest takim, można powiedzieć, stylnego siedzenia, dyryguje.
Niedawno u pani Jaruzelskiej gościu.
A no to mnie w ogóle nie dziwi. Dyryguje posłami Konfederacji, że on im, ten Mencen im taką, że tak powiem, dał interpretację. No i zobaczcie, że poseł Sośniarz chociaż mentalnie czy światopoglądowo rozumie konieczność sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, jest za tym sojuszem, jest za obecnością wojsk amerykańskich, to pomimo, że ta ustawa jest bardzo dobra, można tak powiedzieć, w porównaniu z innymi państwami, on głosuje przeciw. Zobaczcie, jakaś wierchuszka Konfederacji manipuluje posłami, którzy nawet są za sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. Nie? Czyli widać, że agentura chińsko-komunistyczno-rosyjska, jakaś no, antyamerykańska, bardzo silnie oplotła Konfederację i nawet takimi posłami, z którymi naprawdę warto rozmawiać, jak poseł Sośnierz, steruje jak dziećmi we mgle. No bo to, co poseł Sośnierz tu zaprezentował, a przecież w imieniu swoich wyborców nacisnął przycisk jestem przeciw tej umowie. To jest jak dziecko we mgle. To jest dla mnie no, bardzo, bardzo smutny objaw. Też nie zgadzam się. Poseł Sośnierz powiedział, że to stanowisko Brauna, Korwina i Winnickiego to jest stanowisko niecałej Konfederacji. No to gdzie jeszcze jest ktoś, kto jasno powiedział, że Braun, Korwin i Winnicki plotą bzdury? Gdzie jest ktoś w tej Konfederacji, kto powiedział jasno, że to jest antypolska gadka tych towarzyszy Brauna, Korwina i Winnickiego, którzy tam pluli na Amerykę? No nie też... ma. Ja nie słyszałem. Proszę mi wskazać, który poseł Konfederacji odciął się od towarzyszy?
No wszyscy głosowali przeciw, z tego co wiem, właśnie tej umowie. Też ta wypowiedź, że Polska nie jest jakoś bezpośrednio zagrożona w perspektywie 15 lat. No może teraz już nie jest, jak Amerykanie są, ale 5 lat temu, jak przecież, czy więcej, 6, tak? Już teraz, nawet chyba w 13 to się zaczęło, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, czy wcześniej jak porwano przecież z terytorium jednego z państw nadbałtyckich oficera tamtego wojska, Rosjanie porwali, no to już tak, nie, myślę, że wtedy mówienie, że Polska przez 15 lat nie będzie zagrożona, nie byłoby tak oczywiste.
A jak nad Smoleńskiem rozerwał się samolot, wojskowy samolot z polskimi generałami i przywódcami politycznymi, a Rosja nie dała Polsce do tej pory wraku, nie dała możliwości śledztwa przeprowadzenia. Znaczy, no to zdradziecka ekipa tu po stronie PSL i Platformy, no oczywiście w tym współdziałała, ale to Rosja żądała. No to nie ma zagrożenia? Najwięcej generałów, nawet w czasie II wojny światowej nie zginęło tylu generałów, naraz na pewno, nie? A nie wiem, czy i w całej wojnie tylu zginęło generałów, co tutaj. Jedna z największych strat dla polskiej armii. Zginął prezydent, prezydent na uchodźstwie i tak dalej. I to na rosyjskim terytorium. A teraz manewry są przecież w okolicach Brześcia. Manewry i to ciężkiego sprzętu. Czołgi, wozy, bombowce strategiczne. A oni mówią, że w perspektywie 10 lat oni nie widzą żadnego zagrożenia. To jest kpina jakaś. To naprawdę słuchanie towarzyszy Brauna, Korwina i Winnickiego i Mencena rzeczywiście szkodzi nawet porządnym ludziom, jak sośniesz normalnie.
Dla kontrastu pokażemy teraz fragment wywiadu z byłym posłem Kukiz 15, prezesem Unii Polityki Realnej Bartoszem Józwiakiem.
Ale może wcześniej pokażmy ten, bo kilka razy poseł Sośnierz twierdzi tak, że on
powiedzieć.
W ogóle nie słyszał, nie widział o 447 i Yankee go home, nie, czy Mosbacher go home, nie słyszał, nie? No to wysłaliśmy film, no że jest, jak wół, nie? Teraz Braun w kampanii wyborczej, skandal na cały świat, mówi, żeby do Polski przychodziły komunistyczne wojska Fort Xi. A on mówi, że on nic nie wie, on nie słyszał.
No normalnie. To pokażmy Państwu fragment tej wypowiedzi Grzegorza
Brauna. Co oni tam robią w tym Sejmie?
Xi, tak nazywa się cesarz chiński, prezydent, szef kompartii Imperium Chińskiego. Fort Xi jest moją odpowiedzią na koncepcję Fort Trump, wysuniętą w minionym sezonie przez polityków warszawskich. Fort Xi. To powinna być perspektywa dla polskich państwowców.
Mówili o bezpieczeństwie narodowym ludzie, którzy jego gwarancji upatrują w sprowadzaniu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. I to jest zdrada, ale Wysoka Izba oswoiła się z tą fałszywą doktryną bezpieczeństwa narodowego do tego stopnia, że nikt nie reaguje.
To był Grzegorz Braun. Tej wypowiedzi pan Sośnierz nie kojarzył.
Jeszcze jedna rzecz. Pan Sośnierz mówi, że Stany Zjednoczone powinny tak łatwo zrzec się jurysdykcji. No jeśli są sojusznikiem, no to swoich żołnierzy powinni tu oddać pod...
Może Polska tak samo powinna robić na Libii.
Myślę, że to sobie żartował, żeby na przykład polskie wojska w Libanie, czy gdzieś tam w Afryce...
Ale tam to są powiedzmy okupacyjne wojska. Tak?
Nie, ONZ-u tam są wojska. I żeby były poddane jurysdykcji tamtejszych państw. Ja nawet nie chciałbym, żeby na Litwie, czy gdzieś, no Polak niech będzie sądzony przez polski sąd, bo on przecież jedzie reprezentować Rzeczpospolitą i dlaczego on ma podpadać pod sąd innego państwa? Chyba, żeby no już zachował się jakoś naprawdę drastycznie, fakty by były oczywiste, kara by była tam jeszcze bardziej surowa, no to wtedy można o tym dyskutować i właśnie taka sytuacja jest w tej umowie. Ale wyobraźmy sobie sytuację dość typową. Idzie żołnierz amerykański na przypustkę, nie? I zostaje zaatakowany przez chuliganów. Taka sytuacja nawet się zdarzyła. Tam został bardzo ciężko pobity żołnierz amerykański. Musiał być transportowany do szpitala w Niemczech, w tej największej bazie wojskowej, tak, tam jakąś operację mózgu i tak dalej, czyli widać, że bestialsko został przez jakiś naprawdę no, zbirów pobity, no ale wyobraźmy sobie, że to był żołnierz naprawdę jakiś tam Marines i albo technikami sztuk walki, albo miał broń jakąś ze sobą, bo przecież tego też wykluczyć nie można i pokonałby tych napastników, zadając im rany śmiertelne. Co by się stało, I tu niech poseł Sośnierz odpowie uczciwie. Co by się stało, kiedy miałby odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Zostałby aresztowany. Zostałby aresztowany na wiele miesięcy. Z podejrzeniem przekroczenia obrony koniecznej, a może i zabójstwa. Z takim zarzutem. Prezydent Trump na takie bezprawie nigdy zgodzić się nie może.
Bartosz Józwiak, zapytany o to samo, pokażmy Państwu jego wypowiedź. Panie prezesie, na koniec jeszcze chciałem zapytać, poruszył Pan temat geopolityczny, podpisano, ratyfikowano w tym tygodniu umowę polsko-amerykańską o zwiększeniu obecności obronnej. Jak Pan ocenia tę ustawę, tą umowę? Konfederacja bardzo mocno krytykowała, Grzegorz Braun mówił, że to jest kolonizacja plus nawet okupacja, potem nazwał to na mównicy sejmowej, że to jest zaproszenie Krzyżaków 2.0. Jak Pan ocenia takie wypowiedzi?
No one są moim zdaniem bardzo kuriozalne. I to jest taki jeden z elementów, jak mówimy o budowaniu wspólnej koalicji i budowaniu ugrupowania, które będzie dla Polaków alternatywnym wyborem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy zamiast Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej. Nie możemy się zachowywać jak ludzie niepoważni, a coś tacy skrajni wataszkowie. No, z całym szacunkiem musimy patrzeć na bezpieczeństwo Polski z bardzo szerokiej perspektywy. Czy umowa jest idealna, czy nie, to jest rzecz drugorzędna, dlatego zawsze można wynegocjować lepszą, z większymi korzyściami i innymi rzeczami. Natomiast my wynegocjujemy zazwyczaj na taką umowę, jaka jest wynegocjowana i dobrze, że ona jest. Ja wielokrotnie powtarzam, Polska potrzebuje oczywiście dobrze wyposażonej, rozbudowanej armii, natomiast nie obroni się własnymi siłami w ramach, jeżeli by nastąpiła jakakolwiek akcja militarna ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie ma takiej możliwości, bo różnica potencjałów militarnych, gospodarczych, zasobów ludzkich jest tak duża, że nie mamy takiej szansy. Musimy się opierać o struktury NATO, czyli realnie o Stany Zjednoczone. Struktury NATO w Europie, popatrzmy sobie na Bundeswehr, no to jest śmiech na sali. To naprawdę Polska na tym tle po ostatnich 5-6 latach odbudowy polskiej armii też może jeszcze cały czas za wolnemu i tak jesteśmy potęgą na tle tych państw w Europie. Więc musimy się na tym opierać. Ja uważam, że takie umowy trzeba podpisywać, to nie jest żadna kolonizacja, to jest racjonalne dbanie o bezpieczeństwo Polski, nie bieganie z szabelką, że my jesteśmy wielcy, my sobie poradzimy, tylko realne budowanie sojuszy. Nie takich jak przed wojną, gdzie byliśmy największą potęgą według piłsudczyków schyłkowych, tak, a skończyło się jak się skończyło, z jakimiś dziwnymi sojuszami, tylko bardzo realne sojusze oparte o obecność wojsk amerykańskich, sprzętu amerykańskiego w Polsce. Jeżeli tak to jest kolonizacja, to skolonizowane są już Niemcy, skolonizowane jest parę innych krajów Europy Zachodniej. Więc myślę, że to są takie wypowiedzi, które są absolutnie niepotrzebne, nie na miejscu i właściwie nie wiem, z czego wynikają, bo za chwilę usłyszymy krytykę z ust tych samych ust, jednak jakąś krytykę Rosji, więc gdzieś trzeba sobie postawić pewne priorytety. Kto jest dzisiaj dla nas sojusznikiem, kto jest dzisiaj dla nas zagrożeniem? Może nie wrogiem, ale realnym zagrożeniem. No i to jest dość proste. Rosja jest dla nas zagrożeniem realnym. Nie mamy z nią w tej chwili dobrych stosunków politycznych. Mamy problematyczne stosunki gospodarcze i Rosja jasno wypowiada się negatywnie o Polsce i pokazuje, że należałoby ten kraj w jakikolwiek sposób inaczej sformatować. Po drugiej stronie mamy Niemcy, które są bardzo niepewne i chętne do współpracy z Rosją. No i mamy Stany Zjednoczone, z których pomocy możemy skorzystać. Jaka ona będzie duża, mniejsza, większa? Trudno, tego nie będziemy wiedzieć. Natomiast ja wolę mieć amerykańskie wojska w Polsce w razie zagrożenia niż ich nie mieć. I naprawdę nie uważam tego, że są to jacyś okupanci czy inni. Ja się przyznam, że ostatni miesiąc mieszkam w Żaganiu z racji wykonywanych obowiązków związanych z pracą. Mam tam kontakt akurat z wojskami amerykańskimi, z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Polsce i naprawdę myślę, że ja bardzo pozytywnie jestem w tej chwili do tego nastawiony. Jeszcze bardziej wiele wątpliwości mi się nawet rozwiało. Natomiast no nie wierzę, że Amerykanie byli naśladowcami wojsk sowieckich. My mamy ciągle takie pokłosie, że jak ktoś u nas stacjonuje wojskami, to będzie dokładnie tak samo jak w PRL-u wojska sowieckie. To jest zupełnie coś innego.
Panie prezesie, dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę.
Również dziękuję panu, dziękuję państwu. No, mam nadzieję, że będziemy mogli rozmawiać jeszcze w ciekawszych, lepszych czasach, może spokojniejszych.
Ciekawszych na pewno, ale czy lepszych to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Był ze mną prezes Unii Polityki Realnej, pan Bartosz Józwiak. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Widzieliście już inne całkiem podejście, chociaż Unia Polityki Realnej to przecież Dobromir Sośnierz kiedyś był w tej partii.
Tak, zobaczcie, jak tutaj Kaczyński, odrzucając ofertę naszą, moją i Bartosza Józwiaka, bo razem te rozmowy prowadziliśmy, żeby właśnie przy PiS-ie zbudować siłę wolnościową. Na wzór, czy na bazie dokładnie UPR-u. Marian Kowalski też o tym mówił w tym słynnym swoim wystąpieniu w Klubie Inteligencji Katolickiej, jak to PiS odrzucił tę ofertę, która praktycznie ich nic nie kosztowała. Ich nic nie kosztowała. Nie? To było praktycznie za darmo, mogli mieć środowisko wolnościowe przy PiS-ie i budowanie szerokiej partii republikańskiej. Jarosław Kaczyński odrzucił tę ofertę i dzięki temu powstała Konfederacja, można tak powiedzieć. Dzięki Kaczyńskiemu powstała Konfederacja. I teraz zobaczcie, jak mówi prezes UPR-u z tamtych czasów, właśnie kiedy ja, ty byłeś w młodzieżówce wtedy UPR-u, jak mówi prezes UPR-u normalnie i myślę, że większość naszych widzów obiema rękami podpisałaby się pod tym, co Bartosz tutaj powiedział. A zobaczcie, jak ta, powiedzmy, ruska część UPR-u, która się oddzieliła i stworzyła Konfederację. Znaczy najpierw tam Korwin tworzył różne takie jakieś tam wolności, Korwiny, to tam, wiecie, ewoluowało w przeróżne rzeczy, no ale poszło w tę Konfederację. Do tego dołożył się pobudkowiec Braun, który jest w Moskwie, że tak powiem, mile witany przez ludzi, którzy służą systemowi i się nawet z nimi fotografuje. Czy Winnicki, który w ruchu narodowym, że tak powiem, uzyskał pierwszeństwo w sposób, za pomocą ujawnienia fejsikowej czy jakiejś korespondencji prawdziwego szefa. Czy na Messengerze, czy gdzieś. Czyli za pomocą techniki operacyjnej Winnicki został wywindowany. Zobaczcie, Winnicki wywindowany na czoło ruchu narodowego, chociaż absolutnie...
Jeśli mówię, Holocher chyba, tak?
No właśnie tak, dlatego mówię, że zobaczcie, jakie gęby stanęły na czele tej ruskiej części UPR-u, można tak powiedzieć, i jak one po rusku dzisiaj gadają, antyamerykańsko. To ich oświadczenie to jest hańba dla całej Konfederacji. Każdy normalny UPR-owiec się wstydzi za to, co zrobili Korwin, Braun i Winnicki. No Winnickiego, bo to z innego obozu, to tam najmniej. No ale też. Korwin i Braun się gdzieś tam prowadzali w ramach UPR-u. Dlatego to jest wielka wina i grzech Jarosława Kaczyńskiego, że dzisiaj taka partia pluje w twarz Polakom i niszczy polską rację stanu. Bo to powinien być UPR w ramach szerokiej koalicji republikańskiej, bez stronnictwa ruskiego, które, no, można powiedzieć, gdyby doszło do władzy, zobaczcie, co zrobiłaby ta partia, bo Winnicki już twierdzi, że PiS-u nie będzie i teraz Konfederacja będzie rządzić. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Konfederacja objęła władzę i tych trzech towarzyszy.
No w tematach
Korwin i Winnicki.
Oni głównie wypowiadają się w tematach międzynarodowych.
Z sojuszem polsko-amerykańskim. I teraz już wiecie, jakie mamy zagrożenie. PiS, partia okrągłego stołu, hoduje partię antyamerykańską w Polsce. To są fakty. Nagie fakty, proszę państwa. Tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości. I jeden z naszych widzów mówi, tu ważne rzeczy się dzieją. Trump walczy z Chinami. Tu walka o Białoruś. A Kaczyński za ogon wyciąga norkę spod stołu. Moim zdaniem to jest działanie antypolskie.
No odnośnie Konfederacji to widać, że też, no można powiedzieć, ci najgłupsi wypowiadają się w tematach właśnie międzynarodowych, no bo o ile tam w tych tematach gospodarczych to właśnie Sośnierz, pan Dziambor często wypowiada się, Berkowicz, chociaż jego to rzadko widzę, no to w tematach międzynarodowych sojusz. To jest zawsze Korwin, Braun, Winnicki. Oni zawsze te prorosyjskie narracje prezentują. Zapytałem posła Porozumienia, prywatnie ojca Dobromira Sośnierza, czyli pana Andrzeja Sośnierza, właśnie także o tą umowę. Zapraszam na ten fragment. Panie pośle, na koniec zapytam o tą umowę polsko-amerykańską o zwiększonej obecności obronnej. Została w tym tygodniu ratyfikowana w Sejmie. Wiele środowisk krytykowało. Jak pan głosował za? Jak pan ocenia samą tą umowę, fakt jej podpisania?
No, świat jest oczywiście dynamiczny, polityka światowa też. My jesteśmy skazani na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie mówię to w złym tego słowa znaczeniu. To jest ten element polityki światowej, ten Stany Zjednoczone, które pojawiły się na mapie politycznej od 200 lat ponad, to jednak element nowy w polityce światowej. Póki nie było stanu, to w Europie byliśmy skazani na sojusze raz z prawej strony, raz z lewej strony, raz od wschodu, raz z zachodu. Różnie to nam wychodziło. Pojawiły się Stany i to jest nasz naturalny sojusznik. Oczywiście z sojusznikiem też trzeba czasem twardo negocjować jakieś tam warunki, ale uważam, że w dzisiejszej sytuacji politycznej to jest nasz najwłaściwszy kierunek działania i najwłaściwszy sojusz. Co, jak mówię, nie znaczy, że należy od razu na kolanach, ale mając swoją osobowość i swoich interesów broniąc, ten sojusz jest właściwym sojuszem.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo serdecznie za pana czas. Był z nami pan poseł Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No też widać, że to podejście, że jaka by ta umowa lepsza czy gorsza, zawsze można dyskutować, ale jednak ten sojusznik jest kluczowy dla istnienia państwa polskiego.
No i to jest ogromna ulga i poczucie bezpieczeństwa dla normalnych Polaków, którzy wyrośli na tradycji pierwszej, drugiej Rzeczpospolitej, żołnierzy wyklętych, że wreszcie wojska amerykańskie, na które czekali żołnierze wyklęci, są w Polsce. Agentura rosyjska płacze. Agentura rosyjska wyje, gryzie, próbuje w jakiś sposób obszczeć nogawki tym, którzy rzeczywiście idą w tym kierunku. Na pochybel, mam nadzieję, nic nie wskurają, ale sytuacja rzeczywiście jest niebezpieczna.
No ale tu widać też, z drugiej strony krytykujemy ten PiS, ten PiS tą umowę gdzieś tam przepycha jednak.
No i kiedyś my PiS skrytykowali za politykę zagraniczną na tym odcinku. Zawsze, kiedy krytykuję PiS, to mówię, w tym odcinku chwała im za to, co zrobili, jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich. Szczególnie wielkie podziękowania dla ministra Macierewicza, którego Kaczyński kopnął.
Za dobre sprawowanie go kopnął, tak to mówił. Rafał Bąk, prosiłbym, żeby pan Turczyn zinterpretował ten punkt umowy.
Czy akurat Andrzej nie jest specjalistą od prawa międzynarodowego? Myślę, że rzeczywiście spróbujemy znaleźć jakiegoś pracownika naukowego, czy może UMCS-u, jeśli może znacie, czy słucha nas ktoś, kto zajmuje się problematyką umów międzynarodowych i chciałby skomentować akurat ten punkt, no to proszę, piszcie do nas.
Paweł Madej, po co tyle młodego Sośnierza wić pod prąd, skoro to człowiek, który ubolewa nad obecnością USA, ale nad obecnością ruskiej i niemieckiej agentury to nawet nie piśnie, który mówi o polskim batalionie, którego nie ma.
No rzeczywiście tym występem poseł Sośnierz się nie popisał, mówiąc, że sami sobie możemy zbudować tu bazę. Przecież nie mamy broni atomowej, a tam, gdzie wojska amerykańskie, tam parasol nuklearny, baza w Redzikowie. Przecież takiej bazy możemy sami zbudować budynki, ale systemu obrony przed rakietami rosyjskimi sobie nie zbudujemy jeszcze długo sami. Dlaczego występuje? No po pierwsze, to jest najlepsze, co ma Konfederacja, nie? No to pokazujemy to, co najlepsze, nie? Po drugie, łączy nas wspólna przeszłość w UPR-ze. Po trzecie, łączą nas niektóre wspólne wartości, czy można powiedzieć wiele wspólnych wartości. I poseł Sośnierz to doskonale rozumie, choć mówię, zapewne przebywając w tak rusofilskim, antyamerykańskim otoczeniu, rzeczywiście nasiąka głupotą. To widać było w tym wywiadzie. No to, ale jakby więcej z nami rozmawiał, to może już tak zresztą pod koniec tego wywiadu zaczął mówić, że on to tak nie jest specjalistą od tych militarnych spraw i tak naprawdę to tej umowy to tak niekoniecznie, no ale żeby przynajmniej się wstrzymał.
Mówił, że miał się wstrzymać, ale...
No to już by dobrze zrobił. No.
Rafał Bąk, ciekawe, czy
nie gdyby... tak bardzo dobrze, ale lepiej niż razem z ruską piątą kolumną. No.
Ciekawe, czy gdyby USA zdecydowało przywieźć broń atomową do Polski, to czy Konfederacja by nie protestowała, bo Korwin już coś tam warczał na ten pomysł. Dokładnie tak było, że jak pani Mosbacher przecież zaoferowała, że można by tą w ramach tego nuclear sharing przenieść broń atomową amerykańską z Niemiec do Polski, to Korwin, Brown, też z tego co pamiętam, już się zameldowali jako pierwsi.
Zobaczcie, że i tu zabrakło posła Sośnierza. Przecież jeśli on jest za obecnością amerykańską, za trwałym sojuszem, za wzmocnieniem tej roli odstraszania, mówi, co myśmy dostali za to w tej umowie, no żołnierze amerykańskich, którzy chcą umierać za Polskę. To jest chyba już co więcej możemy dostać. Nie? To w sprawie uzbrojenia wtedy poseł Sośnierz miał wspaniałą okazję, żeby zorganizować konferencję prasową i powiedzieć, że jest siła polityczna, Konfederacja, która będzie optowała za umową nuclear sharing, czyli rozmieszczeniem pocisków broni z bronią nuklearną na terenie RP. No dlaczego, panie pośle Sośnierz, nie zrobił pan tego wtedy? Jak chce pan czegoś więcej?
Mamut 1955. Wojna militarna to już historia. Teraz wystarczy COVID i świat stoi na głowie.
No jeszcze nie wystarczy, bo zobaczcie, że za COVID-em poszła dezinformacja, czyli ruskie onuce rozprzestrzeniły te różne kłamstwa na temat maseczek, nie ma pandemii, wychodźmy na ulicę, bez maseczek do sklepów i tak dalej, i tak dalej. Także widać, że sam COVID nie wystarczył. Do tego w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto jeszcze atak za pomocą rozruchów społecznych na tle rasistowskim, czy o podłożu rasistowskim. Uruchomiono BLM, Antifę i innych terrorystów. Także nie wystarczyło, a Trump dalej się trzyma. Teraz sprawa tej nominacji w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Na sobotę jest zapowiedziana nominacja po śmierci jednej z takich lewicowych sędzin. Może mu przydać głosów. Także walka trwa. COVID rzeczywiście był niespodziewanym i bardzo masowym uderzeniem bronią biologiczną, ale jeszcze świat zachodni trwa. Jeszcze prezydent Trump nadal ma szansę na zwycięstwo.
Przechodzimy do ogłoszeń z tego...
To pokażę właśnie miesięcznik Idź Pod Prąd. Możecie zobaczyć go już w kioskach Ruchu, Garmon i przede wszystkim najłatwiej w Empiku go znaleźć. Tu mamy Co daje światu? Ameryka, Biblia i wolność. A tu Co dają światu komunistyczne Chiny. Bardzo prosimy o zainteresowanie się tym numerem. Można też dawać swoim znajomym.
Z tego, co widzę, są już pierwsze doniesienia odnośnie tego, co się dzieje na Wiejskiej, to mówimy, ale tutaj na Nowogrodzkiej. Podobno Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu w funkcji wicepremiera, no i mają być jakieś tam poprawki w sprawie tych ustaw
o bezkarności
i tych futerkowej, żeby tam Solidarna Polska mogła je zaakceptować i żeby prezydent nie wetował. O tym porozmawiamy dzisiaj więcej o 19 w serwisie.
Ale powiedz jedno zdanie, to jakaś kpina. Przecież wiadomo, że lejce są w ręku Kaczyńskiego. No i zobaczcie, znowu oszukują Polaków. Już jakby wszedł do tego rządu i został premierem, tak jak w poprzednim rozdaniu.
Wicepremierem.
To jeszcze bym zrozumiał. Ale jakim on będzie wicepremierem? No to jest kpina zwykła. Kłamstwo, kolejne kłamstwo Kaczyńskiego.
Także dzisiaj nowa ramówka o 18:00. Tym razem zamiast Iść Pod Prąd dogrywka będzie Którędy do Niema. Temat, jak Lech Wałęsa może uniknąć piekła.
No sam powiedział, że się bardzo boi, że wyląduje w piekle ze Stalinem i nie wiem, Leninem czy Hitlerem, już nie pamiętam z kim on tam się wybiera do tego piekła i że bardzo się boi i że robi wszystko, żeby się tam nie znaleźć. Także będziemy o tym więcej rozmawiać o 18:00.
z portalu idźpodprąd.pl. Polecamy wam notkę. Część regulacji ustawy futergowej narusza konstytucję. Tak mówi zawieszony poseł PiS w telewizji Idź Pod Prąd po programie Pomyśl Dziś pastora Hejckiego Jeszcze jeden dzień, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Widzimy się najpierw o 18:00, którędy do nieba, a potem o 19:00 serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd. My się z państwem żegnamy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia.
Przedwczoraj miałem przyjemność rozmawiać z bratem w Chrystusie, który po ludzku rzecz biorąc ma już zapewne niewiele czasu przed sobą. Jego ciało obumiera i lekarze praktycznie nie mają żadnej dla niego nadziei ani pociechy. Z takiej perspektywy człowiek dużo lepiej widzi, jak smakuje życie, jak cenny jest każdy dzień. I Zbyszek powiedział mi, ja każdego dnia, choć mówię, w każdej chwili już mogę odejść, jestem w takim stanie fizycznym. Każdego dnia, kiedy się budzę jednak, to dziękuję Bogu z radością, że dał mi jeszcze jeden dzień i będę mógł w tym dniu mu służyć. Będę mógł jeszcze komuś powiedzieć Ewangelię w tym dniu, bo dla Zbyszka to jest bardzo, bardzo ważne. Zresztą jak przystało na każdego chrześcijanina. Od czasów apostoła Pawła mniej więcej minęło 2000 lat. Ale zobaczcie, Jezus, kiedy zamieszkuje w nas dzisiaj, to takie same myśli, jak kiedyś miał apostoł Paweł, zaraz wam pokażę, to dzisiaj widzimy u chrześcijan, u ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi i chcą dla Niego każdego dnia robić to, co najważniejsze, czyli łowić ludzi. Apostoł Paweł, to jest 26 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 22, omawiamy to też na wieczornym czytaniu Biblii, mówi tak. Opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego i ostałem się. Chcieli go zabić, nie? Czyli też kontekst śmierci. Ale opieka do dziś mi towarzyszy. Ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim. Tak jak apostoł Paweł 2000 lat temu. Tak Zbyszek dzisiaj wita każdy nowy dzień służby dla Jezusa.
Trzeciego września 1617 roku hetman Stanisław Żółkiewski podpisał pod wsią Busza nad Dniestrem traktat z Iskanderem Paszą, wodzem armii tureckiej. Od 12 września pod Buszą stały naprzeciwko siebie wojska tureckie i wojska Rzeczpospolitej. W każdej chwili mogła zacząć się wojna. W końcu Żółkiewski zaproponował, że Rzeczpospolita zgodzi się na to, aby Turcja zatwierdzała wybór gospodara mołdawskiego, przekaże Mołdawii zamek w Chocimiu, zacznie wypłacać Tatarom upominki, jeśli nie będą najeżdżać Rzeczpospolitej, zburzy twierdzę Berszada, której Tatarom nigdy nie udało się zdobyć i powstrzyma kozaków przed najazdami na ziemie tureckie. Kozacy docierali już w swoich wyprawach na przedmieścia Stambułu. Iskander Pasza przyjął te propozycje i wycofał wojska. Traktat w Buszy był dla Polski niekorzystny, zwłaszcza utrata Mołdawii była bardzo bolesna. Jednak umożliwił on wojnę z Moskwą. Król Zygmunt III Waza zamierzał w ten sposób posadzić swojego syna Władysława na carskim tronie. Rzeczywiście w roku 1618 wojska Rzeczpospolitej dotarły do Moskwy i oblegały ją. Nie udało im się jednak jej zdobyć. Nie udało się siłom uzyskać tego, co kilka lat wcześniej Rosjanie chcieli dać sami. W wyniku tej wyprawy zdobyta została ziemia smoleńska, siewierska i czernichowska. Rzeczpospolita uzyskała swój największy terytorialny zasięg. Nie utrzymała tych zdobyczy jednak długo. W roku 1620 hetman Żółkiewski wyruszył na Mołdawię, aby przywrócić tam wpływy Rzeczpospolitej i w tej wyprawie zginął.